Chciałbym rozpocząć dzisiejsze zwiastowanie od dwóch fragmentów Bożego Słowa. Izajasza 55, 10 i 11. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I Rzymian 10:8. Co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Jak to jest? Bóg dał nam swoje słowo. Na odpowiedni czas On to spisane słowo ożywia i to słowo wykonuje swoje dzieło, wypełnia Boży zamiar i ono jest dla nas dostępne. Bóg mówi, że On, gdy wypuszcza swoje słowo, to On chce, by spełniło pomyślnie to, z czym je wysłał. Paweł, rozwijając ten wątek, mówi: słowo jest blisko Ciebie, jest w Twoich ustach i w sercu. Ono jest dla nas dostępne, jest blisko. A przyznać musimy, że nie zawsze wykonuje Boży zamysł, nie zawsze wzbudza wiarę, nie zawsze inspiruje nas do działania, nie zawsze powoduje, że jesteśmy chętni podejmowania się wyzwań, nie zawsze powoduje wzrost. Gdzie leży przyczyna? Gdzie tkwi problem? Dlaczego tak jest? I chcę rozpocząć od wersetu, na którym oparł swoje zwiastowanie pastor Mirek Szatkowski, gdy usługiwał u nas w środę. On oparł to zwiastowanie na 1 Koryntian 16:13. 16:13, 1 Koryntian. I tam czytamy: czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Dużo mówiliśmy o czujności. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy tę serię, było to 7 zwiastowań na temat czujności. Mówiliśmy o czujności w aspekcie bycia przygotowanym, gotowym na przyjście Jezusa, a to się wiąże z tym, że dbam o swoje życie duchowe, dbam o życie modlitewne, pilnuję swoich duchowych szat, zabiegam o właściwe relacje z innymi, pilnuję się w swoim duchu, pilnuję swoich kroków, swoich oczu, bo chcę być przygotowany na przyjście Jezusa, dlatego dbam o swoje życie duchowe, ale także czujność to służę aktywnie, używając darów, zdolności i poprzez to wchodzę w Boże powołanie, wypełniam Boży plan, wypełniam Bożą wolę, wypełniam Boży zamysł w swoim życiu, jestem błogosławieństwem dla innych, bo Boże Słowo mówi nam, że powinniśmy czynić dobrze wszystkim, że powinniśmy chodzić w obdarowaniu i wypełniać swoje powołanie, pomagając innym, niosąc zachętę, będąc odpowiedzią dla innych. A więc gdy czuwam i gdy mam właściwą postawę w czuwaniu, to dlatego trwam w wierze, dojrzewam, wzrastam duchowo, staję się coraz mocniejszy w Panu. I w tym wszystkim, pastor Mirek na to zwrócił uwagę, kluczowe jest moje serce, dlatego że ono jest źródłem i gdy staje się zatrute, gdy źródło staje się zatrute, wpływa na całe moje życie. Niszczy moją wiarę, hamuje mój wzrost, osłabia moje życie duchowe. A więc właściwa postawa serca jest kluczem. Serce jest strategiczne w naszym życiu. I serce jest przyrównane do gleby, do roli, na które oddziaływuje Słowo, Boże Słowo. Nie zawsze wydaje ono plon. Zawsze dobre ziarno pada na glebę, ale nie zawsze ta gleba jest właściwa. Dlatego nie wpływa to Słowo na nasze życie. I dziś spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką glebą jest moje serce? Jaką glebą jest Twoje i moje serce? I tekst główny, na którym oprzemy nasze zwiastowanie, zawarty jest w Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale, 11-15. Czytamy. Pan Jezus wcześniej wypowiada słowo podobieństwa, może przeczytamy te wcześniejsze wersety. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. Drugie padło na opokę, gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły, zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stukrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jest jedno z podobieństw, które Jezus powiedział. Podobieństwo o siewcy, o ziarnie. I później od 11 wiersza Pan Jezus tłumaczy to. Mówi uczniom, o co chodziło w tym podobieństwie. Werset 11 mówi nam, że a podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Ziarnem jest Słowo Boże. Słowo jest ziarnem zasiewanym. Czasami jest to dobrej jakości ziarno. Mówię tutaj o zwiastowaniu naszym z tego miejsca. Bywa, że czasami trochę gorszej jakości. Ale gdy je czytamy, gdy ono jest spisane, gdy jest zwiastowane, ono jest ziarnem. Niemniej jednak ono zawsze pozostaje ziarnem, abyśmy mogli się nim karmić, abyśmy mogli dzięki niemu wzrastać, abyśmy mogli dzięki niemu dojrzewać, stawać się mocniejszymi w wierze. I oto zasiewane słowo toczy się walka. Za chwilę, gdy będziemy czytać następny werset, to jest tam napisane, że niektóra grupa ludzi, w ogóle wszyscy, gdy słuchają słowa, to jest ktoś zainteresowany, aby wybrać to słowo z serca, aby wykraść to słowo z serca. Wiemy o tym, że jest to przeciwnik, który wybiera, wykrada, porywa słowo. Diabłu bardzo, ale to bardzo zależy, aby słowo nie wykiełkowało, nie wzrosło i nie wydało owocu, nie wydało plonu w życiu ludzi, którzy je czytają. I diabeł używa różnych metod, różnych technik, aby nie dopuścić do wzejścia ziarna. I czytaliśmy 5-7 werset, czytając to podobieństwo, które Jezus powiedział. Ono może być podeptane, ono może być zjedzone przez ptaki, ono z braku wilgoci może uschnąć lub ulec zaduszeniu. Różne są techniki i różne są metody, których używa przeciwnik, nasz wróg, aby słowo nie wydało owocu, aby słowo nie wydało plonu. Dlatego pytanie, jakie sobie stawiamy, jaką glebą jest Twoje serce? I w tym podobieństwie Pan Jezus mówi o 4 rodzajach roli, o 4 rodzajach gleb. Po pierwsze, czytaliśmy i werset 12 nam mówi, na drodze. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. To są osoby, które wysłuchały słowa i tak naprawdę nic z nim nie zrobiły. Analogia do tego, co wcześniej Pan Jezus powiedział, podeptane to słowo zostało. Innymi słowy, zlekceważone. Osoby, których serca są sercami gleby na drodze, lekceważą bardzo często Słowo Boże. Nie wkładają trudu, wysiłku, aby nad nim rozmyślać. Bezmyślnie wysłuchują i nic z tym nie robią. Zostaje ono wykradzione, zjedzone, porwane, aby nie mogli uwierzyć, aby im w życiu to słowo nie mogło pomóc. Oczywiście część tego podobieństwa możemy odnieść do ludzi niewierzących, którzy przychodzą po raz pierwszy zetknięci z Bożym Słowem, słuchają i diabeł robi wszystko, aby to Słowo wykraść, aby ono nie zakiełkowało i nie wydało plonu w ich życiu. Ale także możemy to odnieść do nas, do ludzi wierzących, którzy przychodzimy, słuchamy Słowa Bożego, wysłuchujemy Słowa Bożego, czytamy Słowo Boże i nic z Nim tak naprawdę nie robimy. Jednym uchem ono wpada, drugim wypada. Ono jest wykradane, porywane przez przeciwnika po to, abyśmy nie mogli w nie uwierzyć i aby ono nam w życiu nie wydało owocu. Rzymian 1,17 mówi: wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc gdy nie ma Słowa, gdy nie rozważamy Słowa, gdy nie rozmyślamy nad Słowem, gdy nie karmimy się Słowem, gdy nie trwamy w Słowie, to nie możemy pozwolić naszej wierze wzrosnąć. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo. Gleba osób serca na drodze to osoby, które słyszą, ale nie słuchają. Słowo nie jest wprowadzane w ich życie. Nie rozważają Słowa, nie pogłębiają Słowa, nie zastanawiają się nad Słowem. Nie wkładają wysiłku, aby je przeanalizować. Może będę teraz troszeczkę brutalny, ale każdy z was dostał zeszyt i notatnik i długopis po to, abyśmy mogli je notować, po to, abyśmy mogli do niego wrócić, po to, abyśmy mogli je analizować, bo to jest postawa, jaką przyjmujemy wobec Słowa. W jaki sposób chcesz wrócić do Słowa, w jaki sposób chcesz przeanalizować jeszcze raz, skoro organizm ludzki jest tak ułomny, umysł ludzki jest tak ułomny, że za kilka dni nie będziesz pamiętał wersetów, które czytaliśmy. Jak chcesz do tego wrócić? Ktoś powie: ja posłucham nas na internecie. Super. Jeżeli tak zrobisz, super. Ale ja mówię do nas, do tych, którzy przychodzą, wysłuchują i nic z tym Słowem nie robią. Wracają do domu, zamykają drzwi stąd, idą na obiad i w ogóle nie myślą, nie zastanawiają się nad Słowem, które było zwiastowane, lub nad Słowem, które czytamy codziennie, bo to jest dokładnie to samo. Ja miałem w swoim życiu taki etap, kiedy czytałem Słowo, bo sobie narzuciłem, że będę dziennie czytał 5 psalmów, 3 rozdziały ze Starego i 2 z Nowego. I czytałem masę rozdziałów, ale ono nie wpływało na moje życie w ogóle, bo to było tylko odfajkowanie Słowa i gdy je, Słowa, i tylko je zamykałem, nie pamiętałem w ogóle, o czym czytałem. I to jest ta pierwsza grupa ludzi. To osoby, które słyszą, ale nie słuchają. Słowo nie jest wprowadzane w praktykę, w ich życie. No a dlatego, że nie rozważają, nie pogłębiają, nie zastanawiają się nad Słowem, dlatego go nie rozumieją. Dlatego nie doświadczają mocy tego Słowa. Dlatego nie doświadczają realności żywego Bożego Słowa, bo nie mogą. Bo dla nich ono pozostaje czystą teorią. To są słuchacze, o których mówi Jakub, ale on przestrzega, mówi: nie bądźcie słuchaczami, ale wykonawcami Słowa. Nie tylko słuchajcie Słowo, ale wprowadzajcie w czyn, w życie. Więc pierwsza grupa ludzi, którzy posiadają glebę swojego serca na drodze. Osoby, które wysłuchały Słowa i nic z Nim nie robią. Po drugie, na opoce, 13 werset, a tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują Słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Gdybyśmy czytali to samo wydarzenie w Ewangelii Marka czy Mateusza, to Jezus tam mówi o gruncie skalistym, na ziarno, które zostało posiane na twardym gruncie skalistym. I są to osoby, które bardzo entuzjastycznie, wręcz bardzo pozytywnie, euforycznie reagują na Słowo, przyjmują je, ale tylko do pewnego czasu, do czasu próby, do czasu doświadczenia, gdy następuje ucisk, gdy następuje prześladowanie, gdy następuje próba wiary, gdy przychodzi pokusa jako zasadzka diabła, Ich radość bardzo szybko zmienia się w zniechęcenie, smutek i zasępienie. Ciekawą rzecz, tak tylko nawiasem powiem, że słowo doświadczenie, próba i pokusa w języku greckim jest to samo słowo. Gdybyśmy czytali znowu w Ewangelii Marka czy Mateusza, to tutaj byłoby użyte słowo w chwili próby, doświadczenia, ucisku odstępują. Kiedy przychodzi coś nie po ich myśli, kiedy przychodzi coś, z czym nie mogą się pogodzić, bo myśleli, że inaczej będzie, wtedy diametralnie ich emocje się zmieniają. Z bardzo radosnego, pozytywnego nastawienia są bardzo, bardzo przybici, przygnębieni. Bardzo często mówią: jeśli to tak wygląda, to ja rezygnuję, to nie ma sensu. Ich duchowość oparta jest na stanie emocjonalnym. Gdy wszystko idzie równo i gładko, to mówią: halleluja, Bóg jest dobry, z Nim warto żyć. Gdy idzie jak po grudzie, są zdołowani, zniechęceni i mówią: a czy to warto w ogóle? Nie dam rady, nie mam szans. Wiecie, gdzie tkwi przyczyna? Przyczyna tkwi w braku korzenia. Jest tam napisane: ale korzenia nie mają. Wierzą tylko do czasu, do chwili trudnej. Nie pozwalają słowu operować, nie pozwalają słowu działać dogłębnie w swoim życiu. Często takie osoby nie rozprawiły się z przeszłością. Noszą w swoim sercu nieprzebaczenie, noszą gorycz, gniew, zranienia, wiele różnych aspektów z przeszłości i to rzutuje na ich życie dzisiaj. Są bardzo powierzchowne w przyjmowaniu słowa. Gdy idzie po ich myśli, cieszą się. Gdy nie idzie po ich myśli, rezygnują, poddają się, wycofują. Nie rozumieją dogłębnie słowa, bo nie mają korzenia. Nie rozumieją tego, że próby, doświadczenia, pokusy są testem naszej wiary, są testem naszego oddania, poświęcenia Jezusowi. To, że będą przychodzić, to normalne, ale te osoby tego nie rozumieją. One myślą, że życie z Jezusem jest tylko ach i och, że gładko, szybko, pięknie i prędko. Ale tak nie jest, bo Boże Słowo mówi nam co innego. Jakub, pozwólcie, że na chwilkę tylko przeczytamy, zacytujemy Jakuba, pierwszy rozdział. Co mówi Jakub na temat prób i pokus? Drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Dlaczego? Bo wiemy, jaki jest cel doświadczenia naszej wiary. Trzeci werset. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, a wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Ta wytrwałość poprzez próby, gdy nasza wiara jest testowana, powoduje, że wzrastamy, że osiągamy doskonałość w sensie dojrzałości, bo to jest to słowo, do dzieła dojrzałego, abyście byli dojrzali, abyście dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej i byli bez braków. I dalej czytamy o takich osobach, które ciągle się wahają. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. To są ludzie, którzy budują swoje życie na emocjach. Kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale kiedy jest źle, to jest źle. Nie ma odniesienia ich wiary do Boga. Nie ma odzwierciedlenia ich wiary w codzienność. Gdy przechodzą próby, to nie rozumieją, że próby są po to, aby przetestować ich wiarę i aby mogli wzrosnąć, aby nastąpił wzrost ich wiary. Bo ucisk powinien rodzić ufność w naszym życiu, a ufność prowadzi nas do zwycięstwa. Więc ucisk, ufność, zwycięstwo. I te osoby, które są na gruncie skalistym, ich serca są na gruncie skalistym, słowo nie może się przebić, zakorzenić w ich życiu, tylko bazują na emocjach, nie rozumieją tego. Nie rozumieją również pokusy, która przychodzi. Niechaj nikt, 13 werset Jakuba, 1 rozdziału, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Jakub bardzo mocno kładzie nacisk na to, abyśmy rozumieli, czym są próby w życiu chrześcijanina. Mówi: poczytujcie sobie za najwyższą radość, gdy je przechodzicie, i czym są pokusy, pokuszenia, z którymi przychodzi nieprzyjaciel po to, aby przetestować naszą wiarę. Tak jak Bóg przychodzi, jeżeli możemy tak powiedzieć, i testuje naszą wiarę poprzez doświadczenia i próby, tak samo pokusy pokazują nam, na ile wierzymy Jezusowi, na ile jesteśmy twardo zakorzenieni w Nim, że nas to nie rusza, że choć diabeł przychodzi i pokazuje nam wiele fajnych rzeczy, mamiących nas rzeczy, sprawiających przyjemność dla naszego ciała i chce wzbudzić pragnienie czy posiadania, czy przeżywania danych rzeczy, my to odrzucamy. Próba zawsze przynosi wzrost wiary i zbliża nas do Boga. Pokusa próbuje nas odciągnąć od wiary i najczęściej doprowadza do grzechu, i wtedy mamy wyrzuty sumienia i poczucie winy. Więc to jest różnica. Próba zawsze powoduje wzrost naszej wiary i w ostatecznym rozrachunku powoduje, że jesteśmy bliżej Boga. Pokusa, gdy przychodzi, próbuje odciągnąć nas od Boga i złamać naszą wiarę. Dlatego takie osoby na gruncie skalistym, w którym Słowo Boże nie może zapuścić dobrze korzenia, bo oparli swoje życie tylko na emocjach, dlatego w ich życiu nie ma warunków sprzyjających kiełkowaniu ziarna. Dlatego są tylko powierzchowni i tylko bazują na emocjach. Nie przeszli procesu dalej. To jest druga grupa ludzi. Po trzecie, rodzaje gry. Między cierniami, werset 14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Między cierniami ziarno jest zasiewane i to nam przedstawia osoby, które słyszą słowo, wiedzą, jak postępować, wiedzą, jak zachowywać się, wiedzą, jaką postawę przyjąć, wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje, ale są rozdwojeni wewnętrznie. Nie wiedzą, co wybrać. Pociąga ich i życie z Bogiem, bo rozumieją, bo wiedzą, o co chodzi w tym, i życie dla Boga, aby Jemu służyć w 100%, ale z drugiej strony pociąga ich także życie dla siebie samego. I nie wiedzą, co wybrać. I w tym życiu dla siebie samego są wyzwania codzienności, troska o byt, chęć lepszego życia, ciągłe zmaganie się wśród trosk, a również pociąga ich ten świat, system tego świata, miłość do rzeczy tego świata, pragnienie bogactwa, zarabiania pieniędzy, robienia kariery i poświęcenia się swoim egoistycznym pragnieniom. I są rozbici, rozdwojeni, nie wiedzą, co wybrać w swoim życiu. Czy w 100% pójść za Bogiem, bo tak powinniśmy, bo wiedzą, ale jednak chcieliby coś też dla siebie. I są rozdwojeni. A więc są to osoby, które usłyszały, słyszą słowo, rozumieją, ale po drodze swojego życia, kiedy mają dokonywać wyborów, najczęściej dokonują tych niewłaściwych, najczęściej wybierają te drugie rozwiązanie. Troska o byt i chęć, pragnienie bogactwa, zarabiania, robienia kariery pociąga ich bardziej, a więc cielesność, ich cielesny styl życia bardziej ich pociąga niż duchowość. I zamiast ujarzmiać duchem swoje ciało, ulegają pragnieniom swojego ciała. I dlatego też, że ulegają i wybierają tę drugą opcję, słowo jest tłamszone, słowo jest zaduszane i nie powoduje w nich dojrzałości. Nie mogą wzrosnąć, nie mogą dojrzeć, nie mogą dorosnąć, aby podejmować właściwe decyzje, bo ciągle na rozdwojeniu podejmują decyzje za pragnieniami swojego ciała, za cielesnością. I dlatego jest im ciężko dojrzeć duchowo. I są takie osoby, które nie potrafią uczyć się najlepiej, jeżeli się uczą na błędach cudzych, ale nie potrafią się nawet na swoich. Raz popełniły ten błąd i mówią, gdy się z nimi rozmawia, jaki byłem głupi, już więcej tego nie popełnia. Mija miesiąc i ta osoba dokładnie robi to samo. I mówi, teraz to już na pewno tego nie zrobię, na pewno, bo przecież już raz to zrobiłam. Mija 2 miesiące i z nią się rozmawia, ona dokładnie ten sam błąd popełniła. Bo jest rozdwojona. Bo nie może Słowo Boże okazać swoją moc w jej życiu z powodu tego, że zaduszane jest poprzez pragnienia jej ciała, poprzez inny styl życia, który chce preferować, poprzez niewłaściwe decyzje, które podejmuje w swoim życiu. Dlatego też słowo jest tłamszone, zaduszane i nie powoduje w nich wzrostu, dojrzałości, o której Pan Jezus mówił, że powinniśmy wszyscy dojrzewać, wszyscy wzrastać, wszyscy dorastać do wymiarów pełni Chrystusowej. Każdy z nas jest powołany do wzrostu. W tym wypadku te ciernie, które rosną razem ze Słowem, zaduszają. I takie osoby nie mogą dorosnąć duchowo, dojrzeć duchowo i ciągle żyją między młotem a kowadłem. I wreszcie czwarta gleba, o której mówi nam Boże Słowo, 15 werset. Jezus mówi, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Dobra gleba, serce dobrej gleby, to osoby, które słuchają Słowa Bożego, które czytają Słowo Boże z pełnym zaangażowaniem. To osoby, które gdy są przez to Słowo konfrontowane, przyjmują to Słowo, pozwalają Słowu operować, działać w ich życiu, dopuszczają moc tego Słowa do swojego życia, wglądają w siebie, rewidują swoje życie, wprowadzają w czyn. Słyszane prawdy są dla nich aktualne i dlatego, że słuchają, mają pragnienie, aby żyć tymi prawdami, aby wprowadzać je w życie. Stąd wzrastają w poznaniu Boga, stąd ich wiara wzrasta, stąd zachowują Słowo, wypełniają Słowo, idą za tym Słowem, rozmyślają, analizują, badają, modlą się, aby Duch Święty objawiał to Słowo, ożywiał to Słowo, czy słyszane, czy czytane, po to, aby mogli rozwijać się, aby mogli wzrastać, aby mogli wydać plon. I to jest ta dobra gleba, jedyna z tych czterech gleba, która sprzyja rozwojowi i działaniu Słowa Bożego w życiu człowieka wierzącego. Jest tutaj mowa o tym, że przychodzą z odpowiednią postawą, szczerym i dobrym sercem, z odpowiednią postawą, dobrą postawą podchodzą do Bożego Słowa. Nie lekceważą. Dbają o to, żeby diabeł nie wykradł. Analizują, badają, przechowują w swoim sercu to Słowo. Myślą nad nim, rozważają je, analizują, badają, modlą się mówiąc, Duchu Święty, co przez to Słowo chcesz mi powiedzieć? Jaką prawdę na dzisiaj masz dla mnie? Jak je mogę wprowadzić w życie? Jak to ma się do mojego życia? Pokaż mi, Duchu Święty. I Duch Święty przychodzi do ich życia i oni przechowują to Słowo, oni pamiętają, rozpamiętywują to Słowo, zachowują je i w wytrwałości, gdy idą za Panem, systematycznie, regularnie przynoszą owoc, bo wzrastają duchowo, bo rozwijają się duchowo. Bóg dał nam swoje Słowo, bracia i siostry Kościele Jezusa. Wiecie o tym? Bóg dał nam swoje Słowo spisane, które możemy czytać, namaszczone i On chce, aby ono wywierało wpływ na nasze życie. Dlatego ważna jest postawa serca. Jak reagujesz, jak przyjmujesz, jak chłoniesz, jak przyswajasz słowo, gdy je czytasz, gdy je słuchasz. Jaką glebą jest twoje serce? Czy jest glebą na drodze, na gruncie skalistym, między cierniami, czy dobrą glebą? Dobra gleba mówi nam o tym, że w szczerości, z dobrym nastawieniem słuchamy i przyjmujemy Boże Słowo. Rozważamy je, analizujemy, prosimy Ducha Świętego o świeże objawienie tej prawdy i gdy On nam ją objawia, ożywia, to zgodnie z tą prawdą żyjemy, zgodnie z tą prawdą postępujemy. Cel? Karmić się, aby wzrosnąć, dojrzeć i wypełnić Bożą wolę i przynieść plon i wydać owoc, właściwy, dobry owoc. W naszej Ewangelii czytanej Łukaszowej jest napisane, że przynoszą stukrotny owoc. Tutaj wydają owoc. Wcześniej czytaliśmy, że takie ziarno przyniosło stukrotny plon. Inne, Mateusz i Marek, mówią o 30-krotnym, 60-krotnym i 100-krotnym. W tamtych czasach 30-krotny plon był bardzo dobrym plonem. Był bardzo dobrym. Jeśli rolnik obsiał i przyniosło to 30-krotny wzrost, plon, byli bardzo szczęśliwi, zadowoleni, dziękowali Bogu. Jezus chce to samo w naszym życiu. On chce, żebyśmy wydawali plon. Byśmy nie zniechęcali się, ale szli do przodu. Nawet ten 30-krotny jest bardzo dobry. Jeśli co ponadto i to będzie 60-krotny, jest rewelacja. A jeśli jest 100-krotny, to jest fantastycznie. Ale Bóg powołuje nas do wzrostu, do wydawania owocu, do wydawania plonu. Osoby, których serca są dobrą glebą, to osoby, które systematycznie, regularnie trwają w słowie, wytrwale, cierpliwie znoszą przeciwności, wytrwale, cierpliwie dają odpór wszelkim pokusom, wytrwale, cierpliwie stosują prawdy Bożego Słowa w swoim życiu i odnoszą zwycięstwo. Słowo jest przechowywane w ich sercach i to przechowywane słowo w ich sercach odnosi tryumf. Gdy czyta się historię, świadectwa ludzi, braci i sióstr, naszych braci i naszych sióstr, gdzie żyją w państwach represjonowanych, gdzie Ewangelia nie może być zwiastowana, gdy są wrzucani do więzienia, gdy są prześladowani, uciskani, zmuszani do wybierania się Jezusa, bici, torturowani, czy w Chinach, czy w Iraku, czy w Iranie, czy w wielu innych krajach Bliskiego Wschodu, gdzie z powodu Ewangelii cierpią. Gdy w cudowny sposób są uwalniani i mogą napisać świadectwo tego, jak Bóg ich przeprowadził, to wiecie, co najczęściej się powtarza w tym świadectwie? To, że gdy byli pozostawieni sami sobie, to Słowo Boże, które było w ich sercach, gdy je cytowali, gdy je wyznawali, gdy nim się modlili, ono pozwalało im przetrwać. Ono powodowało, że mogli przejść zwycięsko okropną próbę, okropne doświadczenie swojego życia z powodu Chrystusa. Słowo Boże wywierało wpływ na ich życie. I to przechowane, zachowane słowo w sercu, które mieli, bo nie mogli poprosić strażnika: Panie, przynieś mi Pan Słowo Boże, bo chcę sobie poczytać. U nas więźniowie mają dostęp, nie tylko u nas, w Europie Zachodniej mogą czytać Słowo. Wielu więźniów się nawraca i dzięki Bogu za to, za cudowność działania Bożego. Ale oni mówili, że tylko i wyłącznie dzięki Słowu, które przechowali w swoim sercu, byli w stanie przejść zwycięsko trudność, próbę wiary, pokusę zaparcia się Chrystusa. Słowo Boże jest podstawą. Słowo przechowywane w sercu przynosi triumf, przynosi zwycięstwo. Dlatego Kościele Jezusa, bardzo, ale to bardzo, wzywam siebie i wzywam was. Trwajmy w Bożym Słowie. Bądźmy osobami, których serca są dobrą glebą. Traktujmy poważnie Boże Słowo. Z pragnieniem czytajmy je. Niech ono przemienia nasze życie. Niech powoduje wzrost naszej wiary. Niech powoduje przemianę, upodobnienie do Jezusa. Niech powoduje, że jesteśmy posłuszni nakazowi Jezusa. Wypełniać chcemy Bożą wolę. Pragniemy zdobywać, co jest niezdobyte. I to wszystko możemy osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki działaniu Słowu Bożemu, ożywionemu przez Ducha Świętego w naszym życiu. Do tego was dzisiaj zachęcam. Siebie i was. Trwajmy w Słowie. Niech nasze serca będą dobrą glebą, która przyniesie plon i owoc dla Jezusa. Amen.